Czas z reportażem. Wita Wanda Wasilewska. Dziś w audycji trzeci odcinek serialu pod tytułem Śledztwo Michaliny Maciaszek i Krzysztofa Polasika, który jest rekonstrukcją zdarzeń z pierwszych dni po odnalezieniu zwłok młodej kobiety niedaleko klubu Fareon. Skazany za zabójstwo Jarosław Sosnowski twierdzi, że policjanci siłą zmusili go do przyznania się do winy. A w drugiej części opowieść o wybitnym kompozytorze muzyki współczesnej, profesorze Akademii Muzycznej w Poznaniu, Zbigniewie Kozubie, jednym z laureatów Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za 2025 rok. Na początek trzeci odcinek śledztwa. Posłuchajmy.
Dobry wieczór.
Kto tam?
Jesteśmy z Polskiego Radia, zajmujemy się sprawą Jarosława Sosnowskiego i Małgosi. Czy możemy porozmawiać?
Rodzina nie ma wątpliwości. Z materiału dowodowego w mojej opinii również wynika, że jest on sprawcą tego zabójstwa.
21 listopada 2004 roku nieopodal klubu Faraon bliscy odnaleźli ciało 26-letniej Małgorzaty.
Kobieta leżała w śniegu, była rozebrana i przykryta gałęziami.
Nie ma w aktach postępowania żadnego bezpośredniego dowodu sprawstwa pana Jarosława Sosnowskiego.
Wszystko idzie tak, jakby miało rzeczywiście doprowadzić do skazania Jarka. Nikt nie weryfikuje dowodów. Nikt nie słucha świadków.
Policjanci zabrali na komendę kilku mężczyzn. Jeden ze świadków wskazał Jarosława Sosnowskiego.
Mężczyzna przyznał się do winy, ale w sądzie zmienił zdanie. Twierdzi, że został zmuszony do przyznania się. Mimo to został skazany na 25 lat więzienia.
Czułem się nieswojo po tej wodzie. Mi się wydaje, że po tej wodzie, bo jeszcze miałem papierosy, które kazali mi też polić. Być może w tych dwóch rzeczach coś było. Bo ja tak się czułem. Ja byłem skulony, leżałem pod kaloryferem, rozebrany, półnagi. Róbcie. Dajcie mi tylko papier, a się przyznam.
To mnie to śmieszy, to jest niemożliwe. To nie jest do pomyślenia, żeby coś takiego mogło mieć miejsce, aczkolwiek być może.
21 listopada 2025 roku, 21 lat od tragicznej nocy, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację. Sosnowski będzie miał szansę udowodnić, że, tak jak twierdzi, jest niewinny. Michalina Maciaszek
i Krzysztof Polasik. O włos. Historia Jarosława Sosnowskiego.
Odcinek trzeci. Śledztwo.
Były ostatnie godziny Jarosława Sosnowskiego na wolności. Poprzedniej nocy był w klubie Faraon, tym samym, w którym bawiła się Małgorzata.
Po odnalezieniu zwłok 26-latki ruszyło śledztwo. Policjanci zaczęli odwiedzać osoby, które, tak jak on, wróciły w nocy z dyskoteki. Dla Sosnowskiego był to zwykły poranek.
Miałem iść na sumę do kościoła na 11.30. Włączyłem sobie telewizor. Normalny dzień. Oglądałem telewizję, a moje łóżko było właśnie przy samym oknie. Oglądając tą telewizję, zauważyłem, że przy moim domu staje radiowóz. Oglądam tą telewizję i po chwili ktoś puka do drzwi. I mówię do mamy, żeby mama nie otwierała, bo chciała otworzyć. Mówię, otworzę, bo byłem kilka metrów od tych drzwi. No więc otworzyłem. I w moich drzwiach stanęło dwóch policjantów. Jednym z nich to był dzielnicowy. I się zapytał, Jarek, byłeś na tej dyskotece? W Lądku wczoraj. Ja powiedziałem, że byłem, tak, ze swoją dziewczyną, a on powiedział, że pojedzie z nami, bo bierzemy wszystkich chłopaków z wioski i okolic, ale nie powiedzieli mi wtedy, o co chodzi. Tylko, że biorą wszystkich chłopaków. I pan dzielnicowy wszedł do domu, mama akurat w trakcie robiła obiad i funkcjonariusz, policjant powiedział do mamy, pani Marianno, zaraz Jarka odwieziemy.
Na komendzie w Słupcy był także Waldemar M., szatniarz, który, tak jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, zeznał, że nieznany mu wysoki mężczyzna przyniósł numerek 33 i próbował odebrać kurtkę ofiary.
Podczas okazania wskazał Jarosława Sosnowskiego, który stał obok domniemanego chłopaka ofiary, Wojciecha B., dwóch innych kolegów i kierowcy.
Zdjęcie z czynności pokazuje nam Grzegorz Fedorowicz, senator, który chce uniewinnienia Sosnowskiego.
A też zwróćmy uwagę o właśnie tutaj na to zdjęcie pokazujące, że to okazanie jest w sposób błędny wykonane, czyli mamy tutaj cztery osoby, w których Jarek znacznie góruje wzrostem od innych, co jest niedozwolone, to jest niedozwolona technika, błąd w tym okazaniu. Wszyscy powinni być mniej więcej jednakowego wzrostu, tak żeby nie sugerować temu, któremu to okazanie jest robione, że właśnie główny podejrzany ma się wyróżniać spośród innych.
Dali mi numerek, żebym trzymał przed sobą. I jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest lustro weneckie, bo nie wiedziałem, skąd miałem wiedzieć, jak nigdy nie byłem w takiej sytuacji. I kazali nam się obracać prawo, lewo i to wszystko. I ten policjant, który siedział koło mnie, kazał mi wystąpić, bo tak było. I resztę chłopaków kazali wyjść, czyli ta czwórka chłopaków wyszła, a mi kazał zrobić krok do przodu.
Sosnowski jest ubrany tak jak w dniu imprezy. Wbrew temu, co zeznał wcześniej szatniarz, nie ma na sobie koszulki polo.
Na jego spodniach jest jednak plama krwi. Do tego wątku jeszcze wrócimy w tym odcinku. Dodam, że został przebadany alkomatem, który pokazał 0 promili. To znaczy, że w nocy nie wypił dużo.
Policjanci zaczęli rozmowę z Sosnowskim.
Powiem takie coś, co może być źle odebrane, ale ten człowiek musiał nam prawie że udowodnić to, że on jest sprawcą.
Maciej Szuba to były policjant kryminalny, a obecnie prywatny detektyw. Do 2002 roku był komendantem poznańskiej policji.
Zatem służbę skończył 2 lata przed zabójstwem w Lądku.
Rozmawiamy z nim w jego biurze pod Poznaniem, między innymi o tym, jak wtedy wyglądały śledztwa.
To były takie metody kija i marchewki. Jeden policjant był dobry, powiedzmy, że był nieprzyjemny, unosił głos, drugi proponował papierosa, kawę, cukierka, czy był taki przyjemny, ale wtedy to była najprostsza metoda, która się bardzo często sprawdzała, kiedy osoba podejrzewana wtedy o dokonanie takiego przestępstwa, ona wręcz wybierała sobie osobę, z którą chciała rozmawiać.
Sosnowski oficjalnie zatrzymany zostaje po godzinie 16. Ta czynność według akt trwa do godziny 19.
Z kolei przesłuchanie, pierwsze spisane w dokumentach, kończy się o 2 w nocy. To wtedy Jarosław Sosnowski miał zostać zmuszony do przyznania się do gwałtu i zabójstwa.
To trwało, na moje to trwało wiecznie. To się nigdy nie kończyło. Ja nawet w nocy byłem przesłuchiwany. Zaczęło się o numerku 33, dlatego. Miałem mówić, że znałem Małgorzatę w... Przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut się broniłem. Mówię, jak znałem, nikogo nie zabiłem, to były... No bo się broniłem, nie mogłem zabić, bo nie zrobiłem tego. Były bicia, były szantaże, były groźby, ktoś mnie popychał, ktoś mnie kopał, ktoś pluł na mnie. Raz wiem, że dostałem uderzony z pięścią w twarz, bo też miałem podbite oko. Uderzali mnie z tyłu, uderzali mnie otwartą ręką, pluli na mnie, dawali mi wodę w kubeczko do picia, kazali mi to pić. I po tej wodzie już się czułem... Nie swój, obłąkany czułem się, nie wiem jak to w ogóle powiedzieć, bo nigdy nie brałem narkotyków, nigdy nie byłem w tej sytuacji, ale byłem po prostu uległy. Wszystko mi jedno było to, co mi powiedzieli. Ja i tak powtarzałem to, co oni chcą. Z tego strachu, z tego wszystkiego.
Trudno mi powiedzieć. Ja nie mogę odpowiadać za całą policję. Przemoc to jest coś najgorszego, co mogłoby być w użyciu policji. Oczywiście nie powiem, że na pewno nie. Myślę, że w wielu przypadkach mogło to odnosić zupełnie odwrotny skutek, bo taka osoba się mogła zaciąć i koniec, nie powiedzieć już nic.
Możliwe, że zdarzały się przypadki, że tacy policjanci na przykład odurzali jakimiś środkami?
Nie, ja wykluczam. To mnie to śmieszy. To jest niemożliwe, bo przede wszystkim skąd wybrali te środki odurzające? Nie znam takich przypadków. Być może głowy nie położę, bo nie mogę odpowiadać za 100 tysięcy ludzi, którzy pracują w tej formacji. Natomiast to nie jest do pomyślenia, żeby coś takiego mogło mieć miejsce, aczkolwiek być może. Nie wiem.
W kolejnym dniu Sosnowski był ponownie przesłuchiwany. Przeprowadzono także oględziny jego ciała i rzeczy.
W pierwszym odcinku cytowaliśmy opinię, z której wynika, że młody mężczyzna jest niedojrzały emocjonalnie i nie radzi sobie ze stresem. Teraz czytamy ostatnie zeznania sprzed postawienia mu zarzutów i opis zbrodni spisany przez policjantów.
Jarosław Sosnowski zeznaje, że razem z Małgorzatą wyszli z klubu przed pierwszą w nocy. Przeszli kilkadziesiąt metrów do zagajnika przy drodze, położyli się w śniegu i zaczęli stosunek, który trwał 15 minut.
Po tym, jak wyszedłem z niej i powiedziałem do niej, byśmy jeszcze zaczekali, bo może jeszcze coś wyjdzie z tego. Wówczas Małgosia powiedziała do mnie, że skończymy, bo jest zimno. Po chwili Małgosia chciała wstać, nie pozwoliłem jej na to i przycisnąłem ją prawą ręką. Rękę trzymałem na jej ciele w okolicy klatki piersiowej z przodu. Trzymałem tą rękę przez około 10 minut z dużą siłą. Ona się szarpała i próbowała wstać. Małgosia odpychała mnie rękoma i biła, lecz ja na tyle ją mocno trzymałem, że nie mogła się ruszać. Po upływie około 10 minut tego trzymania puściłem ją, ponieważ stwierdziłem, że się już nie rusza. Mówiłem coś do niej, ruszałem ją i szarpałem za rękę, lecz ona już nie reagowała. Ponieważ nie dawała znaków życia, zacząłem sprawdzać jej puls. Sprawdzałem na szyi i piersi, nie wyczuwałem tętna i stwierdziłem, że nie żyje. Dodaję, że kiedy ją trzymałem, przyciskając rękę, jeszcze przez jakiś czas reagowała, a gdy wyczułem, że coś jest nie tak, to ją puściłem. Kiedy stwierdziłem, że Gosia już nie żyje, wpadłem w szał. Nie wiedziałem, co mam zrobić i ze strachu ułamałem kilka gałęzi z drzewa i rzuciłem te gałęzie na nią.
Ani policjanci z Poznania, ani ze Słupcy nie chcą dziś komentować sprawy.
Sosnowski został zabrany z domu w niedzielę. We wtorek przed południem prokurator Krystyna Kasprzak z prokuratury rejonowej w Słupcy stawia mu zarzuty.
To zarzuty z dwóch artykułów. Artykuł 148, paragraf 2 kodeksu karnego, zabójstwo w związku z gwałtem. I artykuł 197, paragraf 1, gwałt. Podejrzanemu grozi dożywocie.
Prokurator Krystyna Kasprzak dopiero niedawno przeszła na emeryturę. Przez długie lata prowadziła głośne sprawy.
Nie udaje nam się porozmawiać z nią bezpośrednio, ale ustami rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Koninie przekazuje nam, że nie miała żadnych wątpliwości w zakresie tego, kto jest sprawcą.
Pamiętam to doskonale. Przecież pani prokurator Krystyna Kasprzak, jak mnie doprowadzili do niej, to powiedziała i tak cię kur... dupie. I ona mi dała do podpisania wszystkie papiery. Ja tylko podpisałem. Byłem z jednym policjantem i to wszystko.
Nawet powiedziano mu w pewnym momencie, to nie jest nigdzie zaprotokołowane, że niech się teraz przyzna, odwoła to przed sądem.
Pełnomocnik Sosnowskiego, radca prawny Adam Jasiński, zwraca uwagę na kolejną czynność, wizję lokalną w terenie.
Jego klientowi nie towarzyszył żaden obrońca, a w miejscu ujawnienia zwłok miała leżeć biała rękawiczka.
Prawdopodobnie podczas wizji lokalnej, tak. Pan Jarosław twierdzi, że został przywieziony na wizję lokalną. Powiedziano mu, co ma pokazać, jak ma pokazać, natomiast prawdopodobnie to nie jest dokładnie to miejsce, w którym do tej zbrodni doszło. Do tej zbrodni prawdopodobnie doszło kilkanaście metrów dalej.
Zwracamy uwagę na rozbieżności między zeznaniami świadków, a tym, co powiedział policjantom Sosnowski.
Po pierwsze, bliscy ofiary przekonują, że nie wyszłaby z klubu z obcym mężczyzną. Według rodziny Sosnowski nie był kolegą Małgorzaty.
Jarosław nie miał na sobie koszulki polo, tak jak twierdził szatniarz. Według jego zeznań ktoś przyszedł po kurtkę ofiary, rzekomo Sosnowski, ale przecież on o tej godzinie był z Sylwią.
Dziewczyna Sosnowskiego dokładnie pamięta, że z klubu wracała o pierwszej. Tymczasem Sosnowski zeznał, że pożegnał się z nią około północy.
Żaden ze świadków nie widział ofiary i Sosnowskiego razem, a przecież mówimy o imprezie, na której były setki osób. Przesłuchano około 20 uczestników dyskoteki.
Nawet osoba, która była w dużym oddaleniu od tego epicentrum, mogła jakieś zauważyć zachowania, które wzbudzałyby podejrzenia, w związku z czym warto porozmawiać i przesłuchać każdego. A dlaczego nie? Policja powinna wykonywać takie czynności, które dają jej szansę na wykrycie. I rozmowa z każdą osobą jest ważna, że mimo że tam może być 200 czy 300 osób. Nie wiemy, co kto mógł zauważyć i co ktoś mógł zasugerować w trakcie jakiegoś tam przesłuchania, ale warto wiedzieć, kto tam w ogóle był.
Według obrońców Sosnowskiego są osoby, które w tym czasie miały bliskich w policji i prokuraturze i w ogóle nie były przesłuchiwane do protokołu. Do tego wątku jeszcze wrócimy.
Te zeznania i całe to postępowanie jest prowadzone tak, aby w tych aktach czy w tym postępowaniu nie pojawiły się pewne osoby, a żeby wszystko, co jest złe, co niekorzystne, świadczyło o Jarku. Tak? Że policjanci nie weryfikują śladów, nie weryfikują śladów kryminalistycznych, co jest istotne, tak? Zbierają różne ślady, czyli odciski palców, zabezpieczają ziemię, zabezpieczają ze skrobiny, spod paznokci, zabezpieczają dwa włosy i tu akcentuję właśnie te dwa ślady, czyli dwa włosy na ciele ofiary, doprowadzają do przyznania się i zamykają sprawę. Na przykład dwie krople krwi na spodniach Jarka. Pewno policjanci kojarzą, to są krople krwi ofiary, tak? Co się później okazuje, nie. To ani nie są, to nie jest krew ani ofiary, ani Jarka. Czyli te dowody powoli są obalane. I tutaj nie ma po stronie prokuratury refleksji. I to jest też niepokojące.
Rzeczywiście krople krwi nie należały do ofiary, tylko do innej kobiety, z którą przed weekendem spotkał się Sosnowski.
Prokuratura zgromadziła liczne dowody, w tym buty, ślady obuwia, czy wymaz z pochwy ofiary, ale nigdzie nie udało się wykryć materiału genetycznego Jarosława Sosnowskiego. W rozmowie z nami zwraca na to uwagę jego kuzyn Dariusz Haśkiewicz.
No wie pan, na początku to każdy jest w szoku. To nie było tak, że ja w pierwszej sekundzie od razu powiedziałem, Jarek jest niewinny. No nie, wie pan, nie wiadomo, co to może człowiekowi, że tak powiem, odbić i tak dalej. Dopiero po pierwszym widzeniu, gdzie pojechałem z Jarka mamą na widzenie do aresztu śledczego i to wtedy mu się zapytałem, Jarek, a dlaczego ty się przyznałeś, jeżeli twierdzisz, że to nie ty zrobiłeś? No i on mi wtedy powiedział, że wywierali na niego taki nacisk, bili go, znęcali się psychicznie i tak dalej, policjanci, którzy go przesłuchiwali, że mówi, równie dobrze ty byś się przyznał do wszystkiego, o co tylko by ci kazali, do czegokolwiek kazali by ci się przyznać. Zrobiłbyś tak samo, tak mi powiedział Jarek. I od tamtego czasu uwierzyłem mu, że jednak to nie on. No i później, wie pan, przychodziły różne tam analizy i tak dalej, że nie ma absolutnie żadnego dowodu, nie ma śladu, nie ma zapachu, nie ma odcisku palca, odcisku buta, kompletnie nic. To jest niemożliwe, żeby człowiek zamordował dziewczynę w lesie i nie zostawił absolutnie najmniejszego śladu. To jest niemożliwe.
Jeden dowód budzi szczególne wątpliwości. Dwa włosy z majtek ofiary, ale o nim powiemy więcej w następnym odcinku.
W środę, czwartego dnia po ujawnieniu zwłok, na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Słupcy zgadza się na 3-miesięczny areszt dla podejrzanego.
Podczas posiedzenia Sosnowski przyznaje się. Mówi, że kiedy dociskał Małgorzatę ręką, nie wiedział, co może się stać.
Dziś Sosnowski tłumaczy, że namawiał go do tego jego pierwszy obrońca, mecenas Michał Wójcik. Dzięki przyznaniu się Jarosław miał uzyskać niższy wyrok, czyli 8 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci.
Adwokat nie zgodził się na nagranie, ale w rozmowie z nami zaprzeczył, aby namawiał klienta do przyznania się.
To odpowiedni moment, żeby to powiedzieć. Jest ktoś, kto od początku nie wierzył Sosnowskiemu.
Do tej pory mówiliśmy przede wszystkim o perspektywie skazanego i jego bliskich.
Wybraliśmy się do rodziców zamordowanej w wieku 26 lat Małgorzaty.
Dobry wieczór.
Kto tam?
Jesteśmy z Polskiego Radia, zajmujemy się sprawą Jarosława Sosnowskiego i Małgosi. Czy możemy porozmawiać?
Na temat Sosnowskiego nie mam nic.
To proszę powiedzieć, co pan myśli. Proszę otworzyć i powiedzieć nam. Dzień dobry.
Pani włączy kamerę.
W domu dostajemy wizytówkę do pełnomocnika rodziców ofiary. Umawiamy się z adwokatem na spotkanie w Poznaniu.
Mecenas Mateusz Dorozik nie ma wątpliwości, kto zabił. Przede wszystkim przekonuje go fakt, że Sosnowski nie raz przyznał się do winy.
W trakcie jakby tego postępowania przygotowawczego w żadnym stopniu nie sygnalizował, jakoby, nie wiem, był on, miał się ktoś nad nim znęcać, wymuszać zeznania i tak dalej. Jest również ten list do rodziny, który który został napisany, no nie widać, by on był napisany pod przymusem. Biorąc pod uwagę korespondencję pozostałą z rodziną, ten list jest napisany w sposób taki, jak inne listy, tak? Również nie widać, by on był przypisany pod przymusem. Jarosław Sosnowski również miał taką manierę podczas pisania tych listów, że dodawał jakieś tam ozdobne rysunki i tak dalej. To wszystko ten list zawiera. Nie widać, aby był on pisany pod przymusem.
List brzmi mniej więcej tak. Mamo, tato, to nie tak, jak mówi prokuratura. Nie zabiłem, to był wypadek. Sama chciała się ze mną kochać, po prostu coś się stało i umarła. Zapytaliśmy Jarosława, dlaczego napisał taki list.
Dlatego, że policja mi dyktowała? Dlatego, że oni kazali mi w słupce na komendzie napisać i mam to wysłać z aresztu śledczego? Ja byłem zastraszany, ja byłem ciągle w tym amok, w tym zastraszaniu. Ja nie miałem wyjścia. Ja się tak bałem, że ja bym wszystko zrobił. Ja bym wszystko zrobił, bo wiedziałem to, co mi zrobili. Teraz to wiem, że oni chcieli mnie wykorzystać, dlatego że oficjalnie to szło przez prokuraturę, pieczątki prokuratury, żeby ktoś to przeczytał, że ja wysyłam to do rodziny z innego miejsca, a nie z policji. O to tu chodzi.
To był trzeci odcinek serialu reportażowego Radia Poznań o Włos. Historia Jarosława Sosnowskiego.
W kolejnym przeniesiemy się na salę rozpraw, na której zapadł wyrok 25 lat więzienia.
Był to trzeci odcinek serialu pod tytułem Śledztwo Michaliny Maciaszek i Krzysztofa Polasika. Kolejny w przyszłą sobotę po 14:00. A teraz muzyka z Podlasu. Opowieść, której bohaterem jest wybitny kompozytor muzyki współczesnej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, Zbigniew Kozub. To jeden z laureatów Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za 2025 rok za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz kultury w regionie i jego promocję. Zbigniew Kozub został nagrodzony w kategorii całokształt dorobku kulturalnego.
Jak miałem 6 lat, byłem na weselu wujka Kazia i tam grała kapela. Taka klezmerska kapela. Akordeon, gitara. Jakieś organy. I ja tupałem nóżką. I wujek mówi, o, ten ma słuch. Dajcie go do szkoły muzycznej. On słyszy. No i rodzice dali mnie najpierw do ogniska muzycznego, a potem do szkoły muzycznej. Bo tupałem w rytm. Kiedyś wydawało mi się, że nie wyobrażałem sobie życia bez jazzu. I w jakimś stopniu ten system, czy to myślenie para-jazzowe mi zostało, ale jazzmenem nie zostałem, bo zaczęło brakować czegoś więcej. Poszedłem jakby do kompozycji współczesnej. Na studia przyjechałem tutaj. Uciekłem ze Szczecina, dlatego że tam nie było środowiska kompozytorskiego. Moją naczelną w ogóle ideą w ogóle pisania muzyki jest w ogóle cisza. Ja mam w ogóle swoją ideę tej ciszy, tak zwany silence. Uważam, że w ogóle wszystko robimy przegadane, życie mamy przegadane, w muzyce też często dokonujemy przegadań, przekłamań. Po prostu musimy bardziej używać ciszy, stosować pauzy. Cisza, po prostu cisza. Musiałem uciec do ciszy, bo mieszkałem w mieście na Wildzie i piętro niżej. Prowadziły się studentki i tam urządzały sobie imprezy.
Po prostu w nocy się uczyła. To było pseudouczenie. Po prostu czytały, chichrały, śmiały się. Zasypialiśmy, mając stopery w uszach i takie nauszniki, które się używa do cięcia, nie wiem, metalu czy do cięcia.
To są ci młociarze takie mają.
Właśnie, przy pracy, takie przy młocie. I dopiero mogliśmy zasnąć. A mimo to czasem w nocy po prostu nagle pobudka, bo śmiech budzi.
Wzięliśmy mapę okolic Poznania, wyznaczyliśmy sobie okręg o średnicy około 40 km.
Nawet 60.
I szukaliśmy ziemi dokładnie wszędzie. W końcu doszliśmy do wniosku, że tutaj jest Szczytniki. To jest mój ideał. Dom pod lasem. Codziennie witam się z co najmniej z 3 zajączkami, z 1 lisem. Raz na tydzień mam sarenkę. Dziczki czasem są w lesie dalej. No niestety czasem słychać jeszcze strzały, są myśliwi. Mam nadzieję, że sobie już pójdą mordercy aniołów. A stamtąd leciałem. Spadłem z dachu. Za mądry to ja nie jestem. Na tym, tu na kalenicy siedziałem, tu była taka duża drabina. Naładowałem tam chyba ze 100 dachówek, a wszystko wisiało na takim małym sznureczku. No oczywiście ten sznureczek pękł i leciałem. A jak leciałem na tych dachówkach, to miałem tylko jedną myśl, że może jeszcze zdołam się złapać. I w tej ułamku sekundy zdałem sobie sprawę, że to są dachówki na zakładkę w stronę południową i niestety chyba się nie złapię i wylądowałem na dole. Pojechałem do szpitala się sprawdzić, bo byłem taki powykręcany. Prześwietlili i powiedzieli, że no jak na komin i 8 metrów to dobry jest pan, bo wczoraj mieliśmy jakiegoś malarza pokojowego, który spadł z drabiny i się zabił. I na szczęście tu była taka kupa piasku i mnie zamortyzowała. A tydzień potem, pamiętam, że mój kot chodził po tej kalenicy. Mówię, słuchaj Kiciuś, pamiętaj, że te dachówki są szkliwione i nie ma szans, twoimi pazurkami już się tam nie złapiesz. On tak popatrzył i poszedł. Oczywiście słyszę. Nagle wstał, otrzepał się i mówi miau i poszedł. No, to ja cały dzień siedziałem w szpitalu, a ten miałknął i poszedł. Tu jest bałagan. Tu jest moja piła, źródło natchnień. Jak ja jestem zmęczony komponowaniem, to coś, to zaczynam majsterkować i to daje naprawdę mi wytchnienie. A ja lubię majsterkować od lat dziecinnych. Miałem piątki z prac ręcznych i po prostu w tym się dobrze czuję. I za pomocą tego można takie różne sobie klocuszki ukształtować, pociąć, potem poskładać. Największą frajdę sprawia mi projektowanie tych mebli, dlatego że to jest takie trochę kompatybilne z pisaniem, z kompozycją. Tutaj przestawiam nuty, dźwięki, tutaj sobie przestawiam właśnie te klocuszki. Płytki to ja mam profesurę uczelnianą, no to dobrze wykładam już płytki, prawda? Sąsiad powiedział, że za wykafelkowanie łazienki 10 metrów podłogi i ścian do wysokości metra zażądali od niego 17 tysięcy. Się za głowę złapałem. No, nie, ale dbam o ręce. A w amoniaku szoruję. Staram się, żeby były niewidoczne elementy destrukcji budowlanej. Zawsze staram się wyjść z kilku dźwięków, z takiej struktury bardzo ograniczonej, która daje największe poczucie ekspresji. Weźmy na takiego Góreckiego. On w Admatrem na przykład to zastosował tylko czterodźwięk. To jest ten czterodźwięk. Co prawda bardzo magiczny, dlatego że zawiera w sobie bardzo dysonujące konstelacje dźwiękowe, bo tutaj jest tryton, kwarta, septyma wielka, ale jednocześnie ma spajającą tercję małą. I ta tercja mała wprowadza niebywały, jakby harmoniczne wrażenie, taką dużą ekspresję. Ja szukam właśnie takich konstelacji i od tego wychodzę. I potem dopiero ta forma się rozrasta. Piszę dla ludzi wrażliwych muzycznie, dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż ten powtarzający się chłam w mediach. Którzy szukają czegoś, co zostanie na ich duszy. Muzyka musi zostawić jakiś ślad chociaż. Tutaj jak u Chopina. Słucham Chopina chyba po raz milionkrotny i za każdym razem dostaję te same dreszcze. Jak to się dzieje, że on się w ogóle nie wyczerpuje? Jak on to zrobił? Taki koncert fortepianowy. Jak to pisał, miał 19 lat, 18-19 lat. Przecież on z naszego punktu widzenia, on był jeszcze gówniarzem. A ten człowiek pisał jedno z największych pereł w dziejach w ogóle muzyki instrumentalnej. Albo mazurki weźmy. Proste.
słucham Chopina, po prostu jestem bezradny. Nauczył mnie jazz, knajpa i kościół tak naprawdę. Nawet jak nie byłem pełnoletni, to grałem w takich różnych składach rozrywkowo-jazzowych. Przyjeżdżały gwiazdy warietę, pamiętam, rzucały nuty i kazali grać. I w ogóle na początku były takie, pamiętam, diwy, takie liderki, piosenkarki. W ogóle jak widziały dziecko, to w ogóle nie chciały ze mną rozmawiać. A kolega basista mówi, zagra jej coś tam. Jakoś ja zasunąłem pierwszą etiudę C-dur Chopina, ona zbladła i mówi, przeprosiła. I grałem. Tam przeżyłem także pierwszy striptease przy nauczycielce z matematyki. Jeszcze byłem w klasie maturalnej, czy tam już w trzeciej ogólniaka. Grałem dancing, a tu przyjeżdża warietę. No i oczywiście jest jakiś tam piosenkarz, piosenkarka, ale także striptease. Ja oczywiście cały czerwony, prawiczek zupełnie. A ona, stripteaserka, widzi, że jestem nieśmiały. No to buch, majteczki czy staniczek mi na klawisze, na ręce. A ja wtedy cały czerwony byłem. A jednocześnie na sali widzę, siedzi nauczycielka matematyki. Bałem się wtedy potwornie. Widziałem siebie już na dywaniku u dyrektora i wiedziałem, że jestem wykasowany, a chodziłem do dobrego ogólniaka, takiego dosyć prawego, moralnego. Ale okazała się wielkoduszna i w ogóle nie zareagowała. A potem był dancing, gdzie zamówił ten dancing zakład pracy ojca i się dowiedzieli, że, bo ja nic nie mówiłem mamie i tacie, że tam są striptease. Ale co mnie to obchodziło? Ja tam tylko grałem, a że tam przy okazji jakieś warietę przyjeżdżało. Ale donieśli mu, że jest striptease i zabronili mi. Ale to była najlepsza szkoła. Tak samo organistowanie w kościele. Ja grałem potem dłuższy czas, jeszcze na studiach w Poznaniu grałem. Potem w Farze, no, potem w Karmelitów. Dobra szkoła, lekcja życia. Ja w ogóle lubię pisać w ciemności. Tak jest większe skupienie wtedy. No po prostu siadasz i jedziesz. No, no dobrze jest pomyśleć. No. Ja generalnie jestem intuicjonistą i wiem, że intuicja cuda czyni po prostu. Czasem trzeba iść w dym, w ogień i za bardzo może nie myśleć tak naprawdę czasem. Żona dla mnie jest pierwszym jakby recenzentem tego, co robię albo co nagrywam w studio i nie zawsze jest to przyjemne. Dlatego, że są momenty, kiedy się bardzo męczę, pracuję nad czymś dosyć długo, po czym ona wchodzi z kuchni i mówi, wyrzuć to i do kosza i nie dyskutuj ze mną.
A ja pamiętam film, który robiłeś o Klimcie. Pamiętasz? Było mnóstwo erotycznych obrazów. Mąż właściwie cały czas mówi, że ta erotyka go interesuje. Napisał teraz erotyki. W zasadzie mówi, że istnieje w nim ta erotyka, ale ja słyszę, że muzyka jest pusta. W związku z tym, ile ja się musiałam nagimnastykować. Próbowałam wytłumaczyć, że muzyka też powinna zawierać jakiś element erotyczny.
Mi się wydawało, że tam jest dużo seksu, ale,
wcale tego. Ja
tam
odczuwam,
był pusty seks, a erotyka, prawdziwa erotyka jest uduchowiona.
Być może, nie wiem, na czym polega, ale ja właśnie ten film pamiętam jako taki szczególny, że walczyłam, wtedy walczyłam.
Różne stosuję tutaj ze wybiegi. Są takie momenty, gdzie potrzebuję, szczególnie do filmów, takie fragmenty typowe, elektroniczne, a jednocześnie one mi dają dużą przestrzeń. Dużo powietrza. Albo podoba mi się taki, on często go stosuje do dokumentów. Powinienem komponować rano, bo wtedy umysł jest świeży i mam tego świadomość. Ale nie chce mi się, po prostu nie chcę. Ja mam niestety naturę, kocią naturę i lepiej egzystuję wieczorem i w nocy. No, jestem śpiochem. Lutosławski wstawał o 6, o 7, pisał do 12, komponował. Szymanowski to samo. Wieczorem, jeżeli cokolwiek robili, to robili jakieś takie kosmetyczne rzeczy albo instrumentowali. Ale nigdy nie komponowali, no ale ja rano muszę sobie pospać. W już nie panuję nad nutami. Nie wiem, gdzie co mam. Jestem takim bałaganiarzem. Tu będą teraz dwa komputery. Tam jest jeden system, a teraz ja dokupiłem cały system inny. Tu będą dwa liniowe systemy montażowe. Dlatego ten wielki jest taki blat tutaj. Najnowsze osiągnięcia.
Lubię gadżety elektroniczno-komputerowe.
I rzeczywiście te gadżety, to już przestałam walczyć.
Przecież nie wiesz, że ci teraz kupuję fatałaszki?
No.
Fajne, jako ekwiwalent. Prosta zasada, zmiękczyć żonę. No. Na przykład ostatnio przywiozłem jej żółte pończochy samonośne, boskie takie, boskie, żółte.
No ale przy okazji kupił sobie co, komputer z dwoma monitorami?
No, dobrze, no ale to nieważne, ale jest ekwiwalent. No.
Jaki przelicznik tak, no. Wyszedł.
No, no a że tak jest. To jest przelicznik 49 na 2400, to inna sprawa. No, no ale cena to... Ja nie potrzebuję pończoch. Już przestałem walczyć z nią. Już wzięła władzę. Pieniądze ma, pieniądze trzyma, kasę. Prawdą jest, że trzyma, bo ja bym rozwalił te wszystkie kredyty. To ja tam do spłacania kredytów to tam za bardzo się nie paliłem.
Nie mieszam. To muszę trzymać, no. Ale to nie wychodzi mi. No, zanim się zorientuję, to już mąż wszystko pójdzie.
No bo trzeba się cieszyć pieniądzem. Radość pieniądza to jest ważny atrybut. Radość no pieniądza. No, pieniądz nie tylko służy do spłacania kart kredytowych. Pamiętaj o tym.
No tak.
Musi trochę radości też dać człowiekowi w życiu. Jedni mówią, że jestem niezaradny i nie umiem się wypromować, ale mnie tak bardzo nie zależy na tym. Przestałem pisać do reklamy, dlatego że to jest ponad moje siły i zawsze czułem się jak taka pani przy szosie stojąca. Bardzo to dla mnie miało zawsze destruktywny charakter. Kazano mi robić kilkanaście wersji, po czym brano najgorszą. To po prostu już poza moim jakby zdrowiem i przestałem w ogóle godzić się na propozycje. Dobrze się czuję w dużych formach. Duże formy są bardzo drogie. To znaczy i organizacja koncertów dużych form jest bardzo droga. Dobrze czuję się w oratoriach, kilka z nich popełniłem. Lubię w ogóle dużą masę, dużą siłę, a jednocześnie zróżnicowanie faktury. Od piana pianissimo poprzez potężne okrzyki, nawołania, wulkany, modlitwy. Jestem taki dychotomiczny, bo taka jest natura sztuki. Ta dychotomia, wielkość, małość, głośność, no i cisza. Najważniejsza dla mnie jest cisza. Uszy nie mają powiek. No. Jeżeli ja czegoś nie chcę widzieć, to mogę zamknąć oczy, ale jeżeli czegoś nie chcę słyszeć, to niestety nie mogę tego zrobić. Cisza to jest najważniejszy element ekspresji tego współczesnego świata.
Muzyka spod lasu, czyli rzecz o Zbigniewie Kozubie, profesorze Akademii Muzycznej w Poznaniu, laureacie Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za 2025 rok w kategorii Całokształt dorobku kulturalnego. Pełną listę laureatów znajdą Państwo na portalu Urzędu Marszałkowskiego Kultura u Podstaw. Ja się z Państwem żegnam, życząc dobrego weekendu. Wanda Wasilewska, do usłyszenia.